Kierowców prosimy o ostrożność na drodze krajowej numer 8 na Podlasiu. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Rosja znów zamawia w Iranie setki dronów i rakiet balistycznych. Szczegóły za chwilę. Cios w małopolski narkobiznes. Policjanci zatrzymali 9 osób. Uwaga kierowcy, jeszcze przez 2 godziny musicie się liczyć z utrudnieniami na drodze krajowej numer 8 na Podlasiu. Jak już informowaliśmy w faktach, w Żebrynie na trasie Suwałki-Budzisko ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. 2 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Rosja ponownie zamówiła w Iranie setki dronów i rakiet balistycznych, informuje agencja DPA, powołując się na źródła w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykańska telewizja ABC podała wcześniej, że Rosja wykorzystała już wszystkie drony, które sprowadziła w sierpniu z Iranu. Wcześniejsze zmasowane rosyjskie ataki z użyciem irańskich dronów na Ukrainę, głównie cywilną infrastrukturę, spowodowały znaczne zniszczenia. Rosja liczy teraz na uzupełnienie tych zapasów. 2 firmy z Trump Organization winne oszustw podatkowych i fałszowania dokumentacji biznesowej. Tak uznała ława przysięgłych. Trump Organization to grupa około 500 firm, których jedynym lub głównym właścicielem jest były amerykański prezydent Donald Trump. Telewizja CNBC zwróciła uwagę, że Trump nie był osobiście oraz oskarżony w tej sprawie. Jednak zdaniem prokuratury dokładnie wiedział, co się dzieje. Solidarna Polska oczekuje, że Jackowi Ozdobie przywrócone zostaną wszystkie kompetencje i obowiązki, zakomunikował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak informowaliśmy w faktach, w ramach kary za krytykę premiera, wiceminister Ozdoba został odsunięty od zadań w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Roch Kowalski.
Z deklaracji ministra Ziobry wynika, że skończy się wyłącznie na apelu do premiera. Na pytania o to, co dalej, szef Solidarnej Polski już nie odpowiadał.
Na tym polega urok koalicji. Trzeba rozmawiać w gronie osób, które zakładam chcą przestrzegać reguł, które są właściwie dżentelmenom. A jeśli byłoby inaczej, to wtedy zobaczymy, co będzie dalej.
Politycy PiSu i Solidarnej Polski otwarcie przyznają, że konflikt między premierem a Zbigniewem Ziobrą jest w fazie krytycznej, jeśli nie decydującej. Ziobro unikał nawet odpowiedzi na pytanie o finansowe premie za wyjście polskiej reprezentacji z grupy, by dodatkowo nie krytykować premiera.
Jest już dość podziału w ważnych sprawach, więc będę tutaj ograniczał się w komentarzu.
Ale ta ostrożność pokazuje też, że odsunięcie wiceministra Ozdoby od obowiązków pewien skutek przyniosło. Premierowi udało się, na pewno nie w pełni uciszyć, ale nieco obniżyć skalę krytyki ze strony koalicjanta.
Rozbity gang dealerów w Małopolsce. Zatrzymano 9 osób, przejęto kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. To efekt działań policjantów z Wydziału do Spraw Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. O szczegółach akcji Marek Wiosło.
Funkcjonariusze prowadzili działania w kilku miejscowościach w Wieliczce. Zatrzymali dealera, członka gangu, w samochodzie którego znaleziono środki odurzające i psychoaktywne. 8 kolejnych osób zatrzymano na terenie powiatu chrzanowskiego. Zabezpieczono w sumie 36 kg marihuany i haszyszu, 8 kg amfetaminy, 3 kg CMC i ponad 100 tabletek MDMA. Policjanci ujawnili także 230 tysięcy złotych w gotówce. Czarnorynkowa wartość narkotyków wyceniona została na prawie 2 miliony złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. 3 osoby zostały aresztowane. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.
Na takiego Mikołaja czekaliśmy zdecydowanie dłużej niż rok. Tak mówią nam mali mieszkańcy SOS Wioski Dziecięcej w mazowieckich Siedlcach. To placówka dla opuszczonych i osieroconych dzieci.
Najczęściej to jest tak, że wszystkie dzieci przychodzą, tak jak tutaj, i to jest około 60 osób w tej chwili, plus dorośli. Przyjeżdża Święty Mikołaj, wyczytuje, dzieci dostają prezenty. Czy na pewno ten prezent to jest ten prezent, o który się prosiło w liście do Świętego Mikołaja, czy może jest coś innego? Czasami się zdarza coś innego, aczkolwiek nie wiem, jak to robi Święty Mikołaj, ale zawsze najczęściej daje to, o co dzieci proszą. W ubiegłym roku ze względu na pandemię Święty Mikołaj przyjechał do ubranego drzewka na zewnątrz i tam rozdawał prezenty, żeby zachować różne te obostrzenia. Nie wiem znowu, skąd ten Święty Mikołaj wiedział, że mamy pandemię, ale o tym wiedział.
Mówił nam dyrektor placówki w Siedlcach Jarosław Świerczewski. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspierają w tym roku Świetny Mikołaj i Wielka Świąteczna Loteria RMF FM. Na rmf24.pl możecie sprawdzić, jak można pomóc.
Istotna rozmowa w Faktach RMF FM.
A teraz zapraszam na drugą część rozmowy Roberta Mazurka z Marcinem Przydaczem, wiceszefem MSZ-u. Nasz dziennikarz pytał swojego gościa o to, skąd tak pozytywne podejście zachodnich przywódców do Rosji.
Dlaczego Rosja ma wciąż tylu przyjaciół na Zachodzie? Po tym wszystkim, co robi, po Buczy, po Irpieniu, po Mariupolu, po masakrach na niewinnych Ukraińcach, po ostrzałach elektrowni i po atakach na wodociągi, Rosja wciąż ma ludzi, którzy się troszczą, żeby, broń Boże, jej bezpieczeństwo nie było zagrożone. I proponują ceny gazu 2 razy takie jak rynek, żeby mieli jeszcze za co kupić trochę czołgów.
Kiedyś rozmawiałem z jednym z wysoko postawionych amerykańskich dyplomatów o tym, dlaczego tak właśnie jest i wspólnie zadaliśmy sobie to pytanie i wspólnie odpowiedzieliśmy, no też chciałbym to wiedzieć, dlaczego część zachodniej Europy nie tak właśnie podchodzi.
A to wszystko są agenci ruscy, bo możemy oczywiście...
Nie, myślę, że to jest też kwestia ich wyobrażenia o Rosji. Kiedyś panu redaktorowi mówiłem, rozmawiałem z jednym z francuskich dyplomatów i pytam się, jak myślisz o Rosji, to co masz przed oczyma? Bo ja mam... Nasza historia trochę inaczej nas, prawda? Mam Katyń, prawda, morderstwa i tak. Nie, ja mam przed oczami pędzące sanie po śniegu konnym powozem. To jest dla mnie Rosja i piękna muzyka. I tak niestety część elit francuskich nadal spogląda na Rosję, mimo Buczy, mimo tego wszystkiego, co się działo także i w Mariupolu. To jest podejście dalekich europejskich partnerów. Jeśli chodzi o partnerów niemieckich, ostatnie zdanie, myślę, że Niemcy niestety cały czas uważają, że te fundamenty architektury bezpieczeństwa w Europie muszą być budowane wspólnie z Rosją. Tak. Do tego podchodził Gerhard Schröder, tak do tego podchodziła Angela Merkel, więc dziwiłem się zawsze polskiemu rządowi, temu, który był przed 2015 rokiem, że zamiast krzyczeć, że nam się to nie podoba i tego nie chcemy, to wchodził miękko w tą narrację niemiecką, zapraszając Ławrowa do Polski, zapraszając Miedwiediewa i tak dalej.
Wiadomości wszyscy możemy obejrzeć, tak, no. Wiemy, oglądamy 19.30 festiwal
ale to można doprowadzić do absurdu, tam dyskusję, panie
tak
redaktorze.
Myślę, że oni ją doprowadzili do absurdu.
No nie, ale to jest naprawdę bardzo istotne. My zamiast zwalczać reset, to wchodziliśmy w ten reset. No dobrze, to jest niezgodne z polskim interesem.
Panie ministrze, ale ja pana teraz nie przekonuję, że to Donald Tusk miał rację. Ja pana pytam, co wy robicie w tej sprawie, bo jakby to panu powiedzieć grzecznie, ale jednoznacznie, od 7 lat nie rządzi w Polsce Platforma Obywatelska.
Jeśli chodzi, i naprawdę ma pan zarzuty, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji?
Jakby,
to proszę zobaczyć, co się dzieje.
No widzę, na przykład
w jakiej sytuacji dzisiaj jest Rosja? Rosja nie jest przyjmowana na czerwonych dywanach, tak jak kiedyś.
Ponad połowę ropy polski Orlen kupuje z Rosji.
Panie redaktorze,
nie kupujemy gazu, dlatego że oni zakręcili nam kurek.
Nie kupujemy gazu, dlatego że sami go nie chcieliśmy kupować. Z końcem tego roku taka była obietnica.
Ale oni przyspieszyli tę procedurę. No.
Czym narazili się na odpowiedzialność prawną?
Tylko ja nie chcę w tej chwili rozmawiać o tych cenach gazu. Chodzi mi o coś innego. No dobrze, słyszy pan to wszystko.
Co polski rząd robi?
To, co mówi Macron. To, że nawet Biden mówi, że chce wrócić do rozmów z Putinem. A że wie pan, jeśli doszłoby do rozmów Biden-Putin, to ja się zaczynam bać, bo tak naprawdę to będzie oznaczało tylko to, że możni tego świata ponad głowami Ukrainy i ponad głowami naszymi ustalą nowy porządek światowy. Takie rzeczy były. Ja nie chcę, wie pan, straszyć ludzi nową Jałtą, ale to tak to wygląda.
Ale jednocześnie mamy deklarację też publiczną prezydenta Bidena, że każdy skrawek natowskiego terytorium będzie broniony.
Ukraina nie jest członkiem NATO, więc Ukrainy bronić nie będą.
Ale Ukrainy bronią dzisiaj jako
partnera.
Na razie
bronią. Nie, to jest prawda. Wspierają... To, co robią Stany Zjednoczone, jest zaskakująco jednoznaczne.
To, że dyplomaci czy nawet i politycy czasami wysyłają takie sygnały sprawdzające, prawda? No, mówiąc Władimirze Władimirowiczu, jeśli wycofasz wszystkie wojska z Ukrainy, to wiedz, że przecież jesteśmy też gotowi do rozmowy z tobą. No ja do tego podchodzę krytycznie, ale widzę też w tym jakąś, rozumiem, strategię, którą część elit amerykańskich... My będziemy o tym rozmawiać, tłumaczyć jeszcze naszym partnerom amerykańskim. Póki co w wielu kwestiach...
Wszystko już im powiedzieliśmy chyba. Guardian pisze, że w ONZ-cie, brytyjski Guardian pisze, że w ONZ-cie powstał taki projekt powołania... Na razie prowadzone są rozmowy, by powołać Międzynarodowy Trybunał do zbadania zbrodni rosyjskich na Ukrainie i jeszcze nie do końca wiadomo, jak on miałby wyglądać. Czy to miałby być wspólny Trybunał ONZ-u i Ukrainy, czy Ukrainy i Unii Europejskiej. Ale jak słyszę to wszystko, co mówi prezydent Macron i inni, jak słyszę o tym, że martwią się o gwarancję bezpieczeństwa dla Putina, to tak sobie myślę, że on przed żadnym trybunałem nie stanie, bo to by było dla niego niebezpieczne, mógłby jeszcze do więzienia trafić.
No, panie redaktorze, no, myślę, że nie ma tutaj jakiegoś gigantycznego sporu. Myślę, że każdy między nami, każdy Polak też intuicyjnie to czuje, że tego typu słowa są bardzo nieodpowiednie.
Myśli pan, że taki trybunał ma jakieś szanse?
Jeśli chodzi o trybunał, uważam, że tak, że ma szansę, aczkolwiek najpierw Rosja musi przegrać tą wojnę. Po prostu musi ją przegrać. I musi ją przegrać na nie negocjacyjnie, tylko musi ją przegrać po prostu na polu bitwy. Ukraińcy się tym dzisiaj zajmują, tego, czego od nas oczekują, to wsparcie i staramy się im to wsparcie zapewnić. Ale to, co jest równie ważne, to zwalczanie tego typu niebezpiecznych pomysłów i ten krytycyzm musi wybrzmiewać. No i dlatego się, panie redaktorze, odnosiłem trochę do sytuacji sprzed 2015 roku, że gdyby tutaj siedział wiceminister wtedy, to zacząłby niuansować. Mówi, no nie, ale nie możemy się pokłócić z Francją, bo jeżeli Francja również realizuje reset, to my musimy być w mainstreamie europejskim. My dzisiaj mówimy, nie, to jest niezgodne z polskim interesem i nie będziemy się na to godzić. My dzisiaj twardo mówimy, prezydent Macron popełnia błąd, mówiąc to, co mówi.
Nareszcie w 18 minucie tej rozmowy padły te słowa. Panie ministrze, ale zostawmy na chwileczkę Francję, bo mam takie wrażenie, nawet nie wrażenie, że mówiąc o Francji, tracimy z pola widzenia na przykład to, co robi Turcja, to, co robią Węgry, które mówią, że nie chcą, by Szwecja i Finlandia stały się członkami NATO. Co prawda Węgry na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej powiedziały, że one gotowe są na to się zgodzić, ale zaraz potem dodały, że w zasadzie to w tej chwili nie mogą, bo parlament się zbiera dopiero w styczniu, a do stycznia to wiadomo, co się wydarzy.
No, nie, ja byłem na tym spotkaniu pana premiera z premierem Orbanem w Koszycach, na spotkaniu V4. Tak. I tam padła publiczna deklaracja premiera Orbana. Mówi, tak, po rozmowie z Mateuszem, bo tak mówią do siebie panowie premierzy, informuję, że węgierski parlament, że my jako Węgry przyjmiemy tą decyzję na pierwszym posiedzeniu w najbliższym czasie, czyli w styczniu. No, nie wiem, no jest kalendarz zarysowany, czego można więcej oczekiwać? No myślę, że to jest dobra informacja dla nas wszystkich.
Generalnie tak, jeśli oczywiście Węgrzy dotrzymają słowa w tej sprawie, to tak. Natomiast Turcja takich zobowiązań nie brała na siebie i Turcja wciąż mówi, nie zgadzamy się, żeby Szwecja, zwłaszcza o Szwecję chodzi, stała się członkiem NATO.
Przyjmowałem nie tak dawno, kilka dni temu, delegację parlamentu tureckiego w polskim MSZ-cie. Oczywiście rozmawialiśmy o tym i o to też apelowałem i zabiegałem. Dostałem odpowiedź od strony tureckiej, że zostało podpisane porozumienie turecko-szwedzko-fińskie podczas szczytu w Madrycie. Strona turecka oczekuje wypełnienia tego porozumienia po stronie głównie szwedzkiej, bo Finlandia część tych elementów
wypełnia. Powiedzmy od razu, o co chodzi. No, chodzi o to, że Szwedzi wspierają Kurdów, bo mają też silną mniejszość kurdyjską u siebie, na co oczywiście nie zgadza się Turcja, która z Kurdami walczy i stąd cały kłopot.
No w dużej mierze tak, w dużym skrócie, uproszczeniu można by było do tego sprowadzić, choć tam jest jeszcze kilka innych elementów, no tak, w tym porozumieniu. W Turcji to dzisiaj trwa tak naprawdę kampania wyborcza, za parę miesięcy będą wybory. Ta sytuacja oczywiście nie pomaga w podejmowaniu takich decyzji. My staramy
Erdogan
się przekonywać.
Tak jest oskarżany o to, że idzie na zbyt dalekie ustępstwa wobec Zachodu, prawda?
Tak, to twarde skrzydło. Zresztą prezydent Erdogan, no, jego taką bazowym elektoratem to jest właśnie ten taki twardy elektorat. No, my cały czas mamy nadzieję, że strona turecka dowiezie to swoje zobowiązanie.
Całą rozmowę Roberta Mazurka polecam na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.